Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Witam naszego gościa, pani Ewa Formella.
Witam serdecznie.
I ja serdecznie, bo pamiętam nasze spotkanie z 2018 roku, kiedy pani inaugurowała cykl książek właśnie zamknięty. Wtedy to były Listy do Duszki. W cyklu ukazały się 4 książki i ta ostatnia, Złoty konik dla Palmiry, w maju tego roku.
Tak.
Czyli
świeżutka.
Zamykamy ostatnią szkatułkę, a właściwie możemy otworzyć ostatnią szkatułkę pamięci dzięki pani, bo to jest taki cykl, który... Chciałam powiedzieć czerpiąc, no niech będzie, czerpiąc ze wspomnień wojennych, pani podopiecznych, może też rodziny albo znajomych, nie wiem, się okaże, przenosi nas w czasy wojny, gdzie bohaterami są młodzi ludzie bądź dzieci, prawda, ale też obserwujemy ich dalsze losy, bardzo dramatyczne, ich rozstania, tak jak w pierwszej książce Listy do Duszki, wieczną miłość, która przetrwała wszystko, została w listach, ale też została w tych ludziach, którzy się już nigdy nie spotkali, a kochali się
w pamięci
do końca życia, w pamięci, tak. No i przenosimy się też do czasów, a właściwie jesteśmy w czasach współczesnych, gdzie zazwyczaj to jakby przestępne pokolenie, czyli pokolenie wnuków, zaczyna badać, tropić, szukać i czasem za ich sprawą udaje się dziadkom, babciom spotkać swoją miłość, przyjaciółkę. To są tego rodzaju historie.
Tak, tylko że na przykład z moimi czytelniczkami, jak mam kontakt, to dużo osób mówi, że żałuje, że nie rozmawiało właśnie ze swoimi dziadkami, babciami na te tematy, bo na pewno w każdej rodzinie, w każdym człowieku gdzieś tam jest schowana jakaś ciekawa historia, którą warto otworzyć, warto zobaczyć. Coraz mniej ludzi żyje z tego pokolenia wojennego, ale mam nadzieję, że te moje książki po prostu... zmobilizują do tego, żeby jednak z tymi swoimi seniorami rozmawiać i pozwalać im przypomnieć sobie nawet trudne czasy, no ale jednak wrócić do wspomnień. Mam nadzieję, że te moje szkatułki do tego doprowadzą i no trzymam kciuki za wszystkich seniorów, żeby się wygadali, żeby powiedzieli, że podzielili się przede wszystkim swoimi historiami, nie?
No tutaj mamy opowieść naprawdę heroiczną i bohaterem jest, znaczy jednym z bohaterów, ale takim bohaterem jest kilkuletni chłopczyk, 9-10 lat w tym czasie miał, który ukrywa przed swoją rodziną, nie tylko przed całym światem, ale też przed ojcem, który podpisał Volkslistę, ale też jest bardzo takim oddanym współpracownikiem Niemców, szmalcownikiem jest też, ukrywa swoją przyjaciółkę, żydowską dziewczynkę w piwnicy, daje jeść, opiekuje się nią i jej braciszkiem. Mały bohater, zupełnie niebywała osoba, jak rozumiem.
Tych takich małych bohaterów było w czasie wojny bardzo, bardzo wielu, bo przecież mali chłopcy i w Powstaniu Warszawskim, i w harcerstwie działali, więc... Myślę, że takich małych bohaterów, którzy w tej chwili mają po 90 lat, było wówczas więcej. W tej książce podkreśliłam to, że ona sobie, ta Palmira, zdawała doskonale sprawę z tego, co robi jej przyjaciel, ale ja myślę, że on do końca wiedział, że robi dobrze, wiedział, że musi tak zrobić, ale do końca chyba... nie zdawał sobie sprawy z wagi sytuacji, bo to jednak takie dziecko małe nie wszystko jeszcze tak... jak my, dorośli ludzie, rozumie, nie?
I na szczęście chyba, co? To zresztą się powtarza w pani książkach, że te dzieci często szczęśliwie nie do końca zdają sobie sprawę, co się dzieje na świecie, co się stało z ich rodzicami, prawda?
Dokładnie.
On też nie wie, dlaczego dzieci przed nim uciekają albo z niego szydzą i no coś tam podejrzewa, że ci chłopcy, którzy właśnie nawyzywali go od syna szmalcownika, to chyba przez niego zniknęli, prawda?
No tak, ale to dziecko musi najpierw zrozumieć, co oznacza to słowo szmalcownik na przykład, nie? Albo co oznacza słowo, nie wiem, zdrajca, no bo jeżeli się ma w rodzinie kogoś, kogo się kocha, kogo się szanuje, no to jak można teraz patrzeć na niego, nie wiem, z perspektywy tego, że to jest zły człowiek, nie?
Że to jest ojciec.
Tak, więc to mi się wydaje, że takiemu dziecku trudno jest zrozumieć, że jak to ten tata robi coś złego. Przecież im nie robi nic złego, nie? A że jednak...
Dla mnie to jest cały czas, powtarzam, niebywałe. Złoty konik dla Palmiry. Złoty konik rzeczywiście tu się pojawia. W fabule to jest taki wisiorek bardzo ważny. ale przede wszystkim jednak ten chłopiec, który, no bojąc się przecież ojca, wiedząc, jakie mogą być konsekwencje dla niego, ale w ogóle chyba jednak zdając sobie sprawę, on tak długo i konsekwentnie właśnie karmi, opiekuje się, leczy, kradnie dla nich. Potem się tego wstydzi, prawda? Kradłem, mówi. Tak jakby robił coś złego, bo kradnie jedzenie, lekarstwa.
Kradł z własnego domu. Może zdawał sobie sprawę z tego, ale nie w takiej skali, jak to wyglądało, bo mi się wydaje, że też, że ja na przykład słuchałam opowieści mojego taty, który przez całą wojnę przechowywał we własnym domu, znaczy się u nich w domu, chorągiew harcerską. Polską chorągiew harcerską. I ja kiedyś, bo moi rodzice nie mówili w ogóle o wojnie, nie chcieli mówić, ale ja kiedyś taty się pytałam, nie bałeś się? A on mówi, no wiesz, no bałem się, ale nie zdawałam sobie konsekwencji z tego, że gdyby przyszli ci Niemcy i gdyby znaleźli tą flagę, tą chorągiew harcerską, no to... Mhm. Co by się stało z rodziną, nie? Do końca. Więc to też myślę, że ta świadomość tych dzieci jest troszeczkę inna. No ale ważne, że mają tą świadomość i empatię, która pozwala im na robienie takich rzeczy, na pomoc przede wszystkim.
Zresztą dziwna rodzina, prawda? Ojciec taki, jak już żeśmy powiedziały, a starsze siostry naszego bohatera w harcerstwie, polskie patriotki, tak?
Cały czas takich rodzin było do tego, bardzo dużo.
Właśnie na ile to jest i z czyich wspomnień, bo tu akcja zaczyna się na Śląsku.
Tak.
Czyli w pani stronach.
Tak.
Czyli?
Znaczy nie chciałabym za dużo mówić na temat całej tej historii, ponieważ to są takie troszeczkę zawiłe te losy i przyznam uczciwie, że bardzo dużo z tego, co napisałam, to są takie moje domysły. Jest to taka troszeczkę fikcja, bo na ten temat się nie chciało rozmawiać. Na przykład o tym dziadku mieszkającym we Włoszech, to było takie, pamiętam, że zawsze jak się pytałam, kto to jest, dlaczego, a tyś przesłyszałaś, a to coś nie tego, więc to myślę, że ta świadomość tego, że to jednak był gdzieś zły człowiek, to nie wiem, czy ci ludzie to wszystko wypalili, czy to oni zlikwidowali ze swojej pamięci, bo to trudno powiedzieć na ten temat, ale może chcieli po prostu zapomnieć. Tylko, że historia nie zawsze lubi być zapomniana i ktoś gdzieś się zacznie dokopywać i powiem szczerze, że troszeczkę z tej historii opowiedziała mi ciocia, która miała już problemy takie dosyć mocne z pamięcią, więc to też brałam na karb, że może to jest fantazja, może to jest coś, co jej się przyśniło, może gdzieś zobaczyła jakiś film. Nie byłam w stanie udowodnić tego, ale no domysły zrobiły swoje, powstała książka, a to jest po prostu...
Ale myślę, to jest, rozumiem, ten Jorguś, ten Jerzyk, tak? To jest ta historia. A Palmira też jest wzięta z jakichś wspomnień?
Tak, to właśnie, to było to, że oni się wychowywali na tym swoim, na tym śląskim podwórku. Ja byłam zawsze zaskoczona tym, jak opowiadały mi panie, jak właśnie na jednym podwórku mieszkały rodziny różnych narodowości. No i potem nagle ta wojna przyszła i okazało się, że oni nie mogą się ze sobą kontaktować, bawić. No to takie... Zawsze mnie po prostu wzrusza, jak coś takiego słyszę, no bo jak mogę nagle tu przyjaźnić się z kimś, kopię piłkę, bawimy się lalkami, nie wiem, czymkolwiek, a teraz nagle nie wolno mi się do tego kogoś odzywać, nie? Więc to jest takie, no niestety, ale to była wojna.
No ale historia się toczyła, obie te osoby są bohaterami tutaj do końca tej książki, chyba tyle możemy zdradzić już jako bardzo starsze osoby i tutaj okazuje się, że ta nasza przestrzeń, media społecznościowe, przestrzeń wirtualna, internet i te wnuki, które po prostu kontaktują się z całym światem, no to jest coś, co sprawia, że te historie się potem jakoś tam łączą.
Tak, bo dopiero wnuki zdają sobie sprawę z tego, jaka siła jest w tej chwili mediów społecznościowych, jaka siła jest internetu. Tak jak tam właśnie napisałam, jak ona tam, ta wnuczka Palmiry powiedziała do tego Michała, że on już jest którymś tam z kolei, do którego ona się odezwała. No bo wiadomo, że nazwisk, imion i nazwisk mamy tysiące, więc ja mówię, jak ktoś mnie na przykład szuka na Facebooku, to ja mówię, ty zerknij na zdjęcie, bo możesz wysłać zaproszenie do kogoś, kim ja nie jestem, no bo to, a moje zdjęcie jest, więc... Więc mnie znajdziesz, więc to też jest takie, ale to też jest na faktach, bo to trwało długo, to wiadomo, że w książce to jest po prostu opisane szybko, ale to trwało długo, to trwało latami, ale jednak mimo wszystko skończyło się tak, jak się skończyło, no i fajnie, bo to myślę, że wielu ludzi chciałoby mieć kontakt w tej chwili z kimś, z kim znało się w czasach młodości, bo to jest... te miłe wspomnienia zostają i chciałoby się je gdzieś tam odświeżyć, nie? Mm. Także to, no, życzę wszystkim seniorom, żeby im się udało, nie wiem, nawiązać kontakt ze swoimi przyjaciółmi z młodości, dziećmi.
No, żeby miał ich kto słuchać najpierw.
Tak, ale mówię, właśnie po tych moich książkach coraz więcej dochodzą do mnie takie informacje, że oj, moja babcia już nie żyje, a szkoda.
A tyle opowiadała, tak, a nie zapisałem, ona, a ja już nie pamiętam.
Tak, opowiadała, a ja po prostu nie słuchałam, a ja to jednym uchem wpuściłam, drugim wypuściłam, a tyle było ciekawych historii, a to wszystko. No ja też jako dziecko mało słuchałam o tym, co babcia z dziadkiem mówili i nie było pytań, nie było niczego, bo mnie to nie interesowało wtedy. Dopiero właśnie jak już dojrzałam do tego tematu, no to zaczęło to mnie bardzo ciekawić.
No tu mamy szczęśliwie takie dwie super pary, czyli dziadka Jerzego i jego wnuczka i babcię Palmirę, powiedzmy, i jej wnuczkę, i zwłaszcza ta druga, bo ta pierwsza to wiadomo, oni po prostu trzymają taką sztamę, że tam właśnie rodzice się nie liczą, są świetni, prawda? Są taką parą, zresztą dziadek świetnie się posługuje też mediami społecznościowymi, tak, i tak dalej, potem Skype'em, super. Mhm. Natomiast w tym drugim przypadku mamy właśnie taką sytuację, kiedy wnuczka jest chyba po matce taka trochę wycofana, osobna, może nie czuła z początku, nagle ma się zaopiekować babcią, co ją wkurza, bo ma swoje 30-letnie niezależne życie, prawda? Jest artystką i w ogóle no, ma swoje tak. życie i nagle taka staruszka mówi do niej babuniu, ale brzmi to, nawet babcia
ironicznie
czuje, że tak, że coś nie bardzo. Natomiast to, jak one się ze sobą spotykają, to jest piękna historia. I przyznaję, że dla mnie oprócz tej historii wojennej, spotkania po latach, szczególnie wzruszające.
Ale to jest właśnie to, że do wszystkiego trzeba dojrzeć. Moja córka na przykład cały czas mówi, że ona tęskni za Chorzowem, tęskni, bo moi rodzice już nie żyją. Tęskni za tymi wakacjami. I ja na przykład opisując kontakt Michała z Jurkiem, chociaż to chłopak był, to ja miałam przed oczami moją córkę, która miała świetny kontakt z moją mamą, w ogóle z moimi rodzicami. Ona więcej wiedziała, co się dzieje u mojej mamy niż ja, bo dzwoniły bez przerwy do siebie i to takie było bardzo fajne. I myślę, że to dużo zależy od rodziców też, jak rodzice po prostu przedstawią to, no bo starszy człowiek ma prawo być, nie wiem, złośliwy, ma prawo być, brzydko mówiąc, nie wiem, jakiś taki, no, męczący, ale to wszystko myślę, że od rodziców zależy na to. Ja już w tej chwili moją wnuczkę przygotowuję na to, że ja nie będę miłą staruszką, więc ma się na to przygotować. Tylko, że mówię, do wszystkiego, nawet do takich kontaktów trzeba dojrzeć, trzeba po prostu te kontakty odnaleźć w sobie i chcieć to, bo to wiadomo, że to jest, a to tam babcia stara, czy tam dziadek stary, a to dajmy sobie spokój.
Ale nie? Pani świetnie pokazuje właśnie to, jak się budzi taka opiekuńczość. No przecież pani się opiekuje starszymi ludźmi nadal, tak?
Tak, tak.
I tutaj ta dziewczyna, czy młoda kobieta, która z początku myśli tylko o sobie, a babcia jest kłopotem, zaczyna się martwić, czy ona tam nie wejdzie, czy ma co pić, że wynosi jej poduszkę na ławkę, prawda? I ta babcia też to ze zdziwieniem obserwuje, że w niej się uruchomiło coś takiego, taka opiekuńczość.
Ale bo to jest tak jak z macierzyństwem. Czasami na przykład kobieta mówi, ja nie chcę mieć dzieci, ja się nie nadaję na matkę, ja nie będę nigdy miała dzieci, a potem no zdarza się, że zachodzi w tą ciążę i rodzi to dziecko i jest świetną matką, bo przychodzi ten moment, kiedy ta iskra się zapala i ona jednak mimo wszystko się... I myślę, to samo jest ze starszymi ludźmi. Mnie często na przykład rodziny moich podopiecznych pytały, Jezu, jak pani to wytrzymuje, że pani potrafi godzinami słuchać tej samej historii? Przecież ja to już znam pamięć, każde słowo znam na pamięć, a pani jednak potrafi to słuchać. No bo na tym polega moja praca, tak? Żeby wysłuchać i żeby ci ludzie, no oni mieszkają samotnie, są samotni, więc potrzeba im tego takiego wygadania się, więc to myślę, że pomalutku wszyscy do tego dojrzeli.
Ale jeszcze jedną rzecz chciałam panią zapytać, związaną z tymi opowieściami i z pamięcią, bo tu się to pojawia właśnie w rozmowie Palmiry z wnuczką, że to nie to, że się cały czas dobrze pamięta, tylko ta pamięć dzieciństwa jakoś tak przychodzi, że pamięta się bardziej, lepiej, wyraźniej, że przychodzą takie stany świadomości z przeszłości, tak. Całe.
Tak, ja na przykład sama zauważam się, że ja byłam z takiej rodziny, gdzie myśmy wakacje, moi rodzice zawsze nam zapewniali takie, jak nie kolonie, to w czasy tam zakładowe, jak nie, to do babci się jechało, do dziadka. I ja na przykład łapię się na tym, że ja pamiętam rzeczy, jakieś sytuacje, dnie całe, kiedy ja byłam przedszkolakiem. Pamiętam na przykład, że gdzieś tam pod jakimś siedziałam, nie wiem, wodospadem, albo że gdzieś tam w górach szłam z tatą. I to jest dziwne, bo nie pamiętam czasami, co jadłam wczoraj na śniadanie. A z takimi detalami potrafię sobie przypomnieć nawet, co miałam ubrane. Jak wyglądałam, jakie spodenki, jaki kolor sukienka miała, czy jakie coś. I to chyba przychodzi z wiekiem, bo ja widzę po moich podopiecznych, one potrafią naprawdę z takimi drobiazgami coś opowiadać, że to jest aż niesamowite. I to jest chyba ta właśnie taka pamięć, no nie wiem, wsteczna.
Gdzieś która... się coś odsłania, uruchamia,
tak, nie otwiera wiem, się jakaś klapka, która mówi, oho, to
już
jest...
Nie powiem szkatułka, chociaż tu dziadek wyjmuje szkatułkę ze zdjęciami, więc to jest to słowo, które się powtarza. Ale jest coś takiego, są to też traumatyczne chwile często, prawda?
I te chyba ludzie bardziej zakopują gdzieś w tych
ale tutaj też mamy tak, że Palmira w którymś momencie parę razy się po prostu jakby zawiesza, zapada w sobie, tak. Nie może spać, bo coś jej się przypomniało.
No niestety.
Do czegoś wróciła.
No
do
niestety, to są i miłe, i niemiłe wspomnienia, więc na to musimy się też przygotować. Nas to czeka.
Nie mamy na szczęście takiej przeszłości jak oni, prawda? No, wielkie też miłości wtedy się zdarzały, wielkie przyjaźnie, wielkie czyny, jak już żeśmy powiedzieli. I świat oczywiście był okrutny, bo to była wojna, bo wszystkie te historie sięgają II wojny światowej. Ale też konsekwentnie opisuje pani ten świat jako nie do końca zły, a nawet do pewnego stopnia dobry. Także w wizerunkach Niemców tu występujących, którzy zresztą też sporo dobrego niektórzy, prawda, robili, jak chociażby w muzyce dla Ilse, to jest nie poprzednia, druga z kolei
tak,
książka,
druga.
Prawda, gdzie nawet tutaj jest takie posłowie doktora Wojciecha Meixnera, który w jakiś sposób, nie wiem, dziękuje, szanuje, docenia to, że właśnie wizerunek też Niemców jest tutaj taki bardzo, oczywiście byli różni, prawda?
Ale to nie tylko Niemcy, bo w każdej narodowości byli i dobrzy, i źli. Ja cały czas uważam, ja należę do ludzi, którzy w każdym człowieku widzą dobro. Bez względu na to, jakim to byłby złoczyńcą, jakim byłby złym człowiekiem, ja w każdym człowieku wiem, że gdzieś w każdym człowieku drzemie dobro i nie mogę na przykład zrozumieć, że ktoś robi coś złego. No bo jak można zrobić, kopnąć psa, jak można zbić dziecko? I myślę, że wojna to też było. To był trudny czas, bo ludzie musieli ukrywać się ze swoimi uczuciami, ukrywać się ze swoimi emocjami, no bo taki Niemiec nie mógł powiedzieć, że ja jestem dobry, bo ja ci przyniosłem cukierki.
Nie popieram tej władzy, prawda?
No właśnie.
Nazistowskiej,
no,
ale...
Tak. Zresztą patrząc na te wszystkie filmy, które są nagrywane, na przykład nawet o obozach w Auschwitz, ci oprawcy, którzy znęcali się i wysyłali ludzi do gazu, w domu byli kochającymi rodzicami, więc to... To ma wszystko takie swoje plusy i minusy.
Tak. No. No, oczywiście byli też tacy, którzy znajdowali w tym jakąś satysfakcję i właśnie odnaleźli swoje miejsce.
Dzisiaj to jest to samo, dokładnie, bo ja na przykład nie widzę, jaką można mieć satysfakcję w tym, że się przywiąże psa na przykład do samochodu i się go ciągnie przez wieś albo przez coś. No, ja tego nie mogę zrozumieć. Dla mnie to są rzeczy niepojęte. No a jednak ludzie mają w tym jakąś radość, skoro tak robią. No nie wiem. No, albo skatowanie dziecka, że połamane do szpitala trafia. No to nie jest odruch. To musi być jakaś przyjemność w tym, że się ktoś znęca nad kimś, nie? Więc myślę, że w czasie wojny było dokładnie to samo. Byli i tacy, no więc...
Pani ukazuje raczej właśnie te...
Staram się.
Jasną dobrą stronę, a przede wszystkim te dzieci, bo to zwykle są albo dzieci, albo bardzo młode osoby kochające się, prawda? A tutaj akurat złoty konik dla Palmiry, no to ta Palmira i troszkę młodszy od niej chłopiec, który uratował ją i ratował też jej małego braciszka, a ta wspomniana już przeze mnie muzyka dla Ilse, to też jest opowieść o dwóch dziewczynkach, równolatkach, Niemce i Polce, których też przyjaźń przetrwała.
No ale to są właśnie takie przyjaźnie zbudowane na jakiejś tragedii, na jakimś, nie wiem, no, bólu. Wszędzie można znaleźć przyjaciół. Jak się chce, to się znajdzie, nie?
To są te dwie takie właśnie historie. Zresztą na okładkach też są dwie dziewczynki, a te dwie pozostałe, że tak powiem, to jest o trochę starszych bohaterach, prawda? O listach do duszki już nie będziemy mówić, bośmy długo gadały i że miłość wielka i z Gdańskiem w tle i tak dalej, ale Kołysanka dla Łani to też jest opowieść już o takich
tak,
młodych
Kołysanka
ludziach.
Dla Łani jest z kolei o panu, który stracił pamięć i ma takie przerywniki w pamięci, które gdzieś tam, on nie wie, co się z nim działo, ale ma takie właśnie przerywniki pobytu w lesie, pobytu w obozie i to są takie jak gdyby strzępki jego pamięci. I trudno mi określić, na ile to jest wszystko prawdziwe i na ile te wspomnienia są realne i takie realistyczne, ale no... Ja patrząc po moich właśnie podopiecznych, to mam, ja miałam właśnie pana, który w zeszłym roku zmarł, który właśnie ciągle powtarzał i opowiadał mi o lesie, o tym jak był, a on tam był raptem pół roku. W tym lesie, w czasie wojny. A pamiętał to tak z takimi, co jedli, jak spali, jak wszystko to gdzieś tak mocno zostało.
Przeżyć,
tak. W tej pamięci, że to po prostu, no i w kółko opowiadał to samo. Ale on widocznie miał taką potrzebę, żeby to opowiadać. To był, w jakimś sensie to był chyba miły czas dla niego, no bo było ciężko, ale było to jakieś takie, nie wiem, może wtedy czuł się bohaterem, bo miał tam 15-16 lat. Może po prostu spotkał tam jakiś przyjaciół, z którymi utrzymywał dłuższy czas kontakt. Nie wiem, co to powodowało, ale ta sytuacja, właśnie te pół roku w lesie, to myśmy się śmiali, bo chodziłam z nim na spacery i śpiewaliśmy piosenki żołnierskie. Na dworze, w parku, na ławce. Ludzie na nas patrzyli, ludzie znali tego pana. A ja byłam szczęśliwa i on był szczęśliwy, bo widać było, że nie nas śpiewając piosenki żołnierskie, płakaliśmy razem, bo to przy tych wierzbach płaczących, czy to po prostu samo wzruszenie idzie, no ale dobrze, że jest po prostu taka możliwość, że można gdzieś siebie te wspomnienia wyrzucić i ja mam nadzieję, dlatego ja będę pisać, bo może mnie nikt nie będzie słuchał, a tak to może przeczyta moje wspomnienia kiedyś.
No to są wzruszające historie, już wiemy, że oparte na faktach, czy na jakichś wspomnieniach, też jakieś perypetie bohaterów, czasem miłości się zdarzają gdzieś tam na drugim planie,
jak
prawda,
w życiu.
Współczesnych, tak? No i też pewna ilość wiedzy na różne tematy i tak na przykład tutaj w Muzyce dla Ilse jest spora dawka wiedzy o kulturze żydowskiej, o religii, o obyczajach i tak dalej. No a tutaj Złoty Konik dla Palmiry razem z wnukiem Jerzego. Jesteśmy we Włoszech. No i rzeczywiście te Włochy są tak opisane, zwłaszcza kulinarnie, że to chyba na wakacje świetna książka.
Co? No ja nie byłam nigdy we Włoszech, więc się przyznaję od razu, ale właśnie zachwyciłam się blogiem jednej pani, która pracowała jako właśnie opiekunka we Włoszech. I tak nie znamy się osobiście, ale wirtualnie mamy dosyć dobry kontakt. Więc to ona mnie przeprowadziła przez te włoskie zwyczaje, przez to wszystko, bo ja po prostu podsyłałam jej tekst, ona mi robiła poprawki i no i po prostu zakochałam się w tej miejscowości, a z Kolipice, no i ja tam pojadę po prostu kiedyś, bo...
Nabrałam ochotę.
Tak, no to piękna miejscowość i ja na pewno tam kiedyś pojadę. Niech się tylko pandemia skończy.
Na razie możemy sobie przeczytać Złoty Konik dla Palmiry. To jest ostatnia książka z cyklu czterotomowego. Takich szkatułek pamięci, które pani wydaje w Replice.
Tak.
Wydawała, bo to już zamknięte. No i teraz... Rozumiem, że ciąg dalszy pisania, nie tego pisania, bo ja pamiętam i Carpe Diem i
tak, to znaczy
inne historie.
Czytelniczki namawiają mnie, żeby nie skończyć na tej czwartej książce,
jednak.
Żeby jeszcze coś napisać. Fakt, że tych historii jest trochę, ale było założenie, że będzie tetralogia, jest tetralogia. Teraz piszą się inne książki o innej tematyce, też poruszone bardzo społecznie takie problemy. Teraz się skupiłam na dzieciach z kolei. O. Jestem babcią, więc mogę się skupić na dzieciach.
To czekamy, a tymczasem, proszę Państwa, zachęcam i to właściwie do czytania wszystkich, dlatego powtórzę te wszystkie tytuły, cztery, Listy do Duszki, Muzyka dla Ilse, Kołysanka dla Łani i ta najnowsza, czyli Złoty Konik dla Palmiry, to są szkatułki pamięci Ewy Formelli, której bardzo dziękuję za spotkanie.
Ja również bardzo dziękuję i mam nadzieję, że moje książki przyniosą przynajmniej troszeczkę radości.
Na pewno wzruszenie.
No, ale radości też trochę. Dziękuję bardzo.
Iwona Borawska i Stefan Kociuk, który audycję zrealizował, też mówią do usłyszenia.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsku.